Ależ, drogi przyjacielu, niechże mnie Bóg broni, bym oskarżał kogokolwiek. Mówię tylko o przypadku. Zechciej to zrozumieć, o pomyłce. Ale przypadek czy omyłka, mniejsza o to. Faktem jest, że sumienie szepce mi o tej sprawie, domagając się, abym powiedział panu o niej głośno. Zbierasz informacje.
U kogo? W jaki sposób? O czym?
No, na przykład, czy stary Barois nie pomylił się i nie zaniósł pani de Saint-Méran jakiegoś lekarstwa, które było przeznaczone dla jego pana?
Dla mojego ojca?
Tak, ale jakże lek sporządzony dla mojego ojca mógłby otruć margrabinę? Nic łatwiejszego. Jak panu wiadomo, przy niektórych chorobach trucizna staje się lekarstwem. Zalicza się do nich paraliż. I tak, wypróbowawszy wszelkie środki, aby panu Noirtierowi przywrócić mowę i zdolność poruszeń, zdecydowałem się, jakie 3 miesiące temu, na środek ostateczny. Od 3 miesięcy kuruję go brucyną, a w skład ostatniego leku, jaki przepisałem, wchodziło jej 6 centygramów. 6 centygramów brucyny nie podziałało na sparaliżowane członki pana Noirtier. Przyzwyczaił się zresztą do trucizny dozowanej ostrożnie. Ale porcja ta wystarczyłaby, żeby zabić kogo innego.
Drogi doktorze, żadne drzwi nie łączą apartamentu mojego ojca z apartamentem mojej teściowej, a poza tym Barois nigdy do niej nie wchodził. I jeszcze jedno, poczytuję pana za najmędrszego i najuczciwszego z lekarzy. Słowo pańskie jest dla mnie w każdym wypadku przewodnikiem, tak ważnym jak światło słoneczne. Tu jednak, no cóż, muszę kierować się tym oto pewnikiem. Błądzić jest rzeczą ludzką.
Drogi panie prokuratorze, czy ufa pan któremuś z moich kolegów tak samo jak mnie? Co pan masz na myśli, dokąd zmierzasz?
Wezwij go. Podzielę się z nim moimi spostrzeżeniami i dokonamy sekcji. I sądzisz pan, że znajdziecie ślady trucizny?
Tego nie mówię. Stwierdzimy podrażnienie układu nerwowego, stwierdzimy, że margrabina cierpiała na dusznicę bolesną, a wtedy powiemy, drogi prokuratorze, jeśli ponosi tu winę czyjeś niedbalstwo, pilnuj swoich służących. Jeśli nienawiść, strzeż się wrogów.
O Boże, i to mi pan proponuje?
Odpowiedział Wilford, mocno przygnębiony.
Jeśli przypuścimy do sekretu osobę trzecią, trzeba będzie wdrożyć śledztwo. A śledztwo w moim domu to rzecz nie do pomyślenia. A jednak, ciągnął prokurator, starając się opanować i popatrując z niepokojem na lekarza. A jednak, jeśli pan sobie tego życzysz, jeśli żądasz, absolutnie zgadzam się. Kto wie, czy nie powinienem pchnąć tej sprawy właściwym torem. Nakazuje mi to mój urząd. Ale jak pan widzisz, zmartwiłem się okropnie. Tak okrutna żałoba w domu, a po niej skandal. Żona i córka nie przeżyją tego, a co do mnie, to, jak pan wiesz, nie mogłem osiągnąć swojego stanowiska i nie mogłem przez 25 lat sprawować urzędu prokuratora królewskiego, nie narobiwszy sobie wrogów. Jest ich wielu. Jeśli rzecz się rozejdzie, zatriumfują, będą skakać z radości, a mnie okryje hańba. Daruj mi, doktorze, te myśli światowe. Gdybyś pan był księdzem, nie odważyłbym się ich wyjawić, ale jesteś człowiekiem świeckim. Znasz ludzi. Doktorze, nic mi pan nie mówiłeś, prawda?
Drogi panie, odparł doktor wstrząśnięty. Przede wszystkim winienem postępować po ludzku. Uratowałbym panią de Saint-Méran, gdyby leżało to w możliwościach wiedzy. Ale margrabina umarła, a ja mam obowiązki wobec żyjących. Pogrzebiemy więc ten sekret na dnie serc naszych. Zgodzę się, jeśli ktokolwiek odkryłby tajemnicę, żeby pomówiono mnie o nieuctwo. Ale szukaj pan niestrudzenie i z energią, bo kto wie, czy na tym się skończy. A kiedy znajdziesz winowajcę, powiem panu, jesteś sądownikiem, czyń co zechcesz.
O, dzięki, doktorze. Zawołał Wilford z niewysłowioną radością. Nigdym nie miał lepszego przyjaciela.
I jakby w obawie, żeby Darwini się nie rozmyślił, wstał i pociągnął go w stronę domu. Oddalili się. Morel wytknął głowę z pomiędzy krzaków, jak gdyby łyknął świeżego powietrza. Światło księżyca padło na jego twarz, był blady jak widmo. Bóg czuwa nade mną w sposób oczywisty, choć okrutny, rzekł do siebie. Ale Walentyna, czy biedactwo wytrzyma tyle cierpień? To mówiąc, spoglądał na okno o czerwonych zasłonach i na trzy okna o zasłonach białych. W oknie o czerwonych zasłonach światło przygasło prawie całkiem. Pani de Villefort zgasiła lampę i na szyby padał jedynie blask lampki nocnej, ale za to ktoś otwarł trzy okna o białych zasłonach. Na kominku paliła się świeca. Słaby jej blask przeniknął na zewnątrz. Na balkonie ukazał się cień i oparł o balustradę. Po chwili znikł. Morel zadrżał. Wydało mu się, że ktoś szlocha. Nie byłoby nic dziwnego, gdyby ten człowiek odważny i silny uległ dziś pod wpływem miłości i lęku. Dwa to najmocniejsze z ludzkich uczuć przywidzeniom. Choć Walentyna nie mogła wypatrzeć Morela w jego kryjówce, wydało mu się, iż ona to przyzywa go z okna. Tak powiadał mu zmącony umysł, a powtarzało zakochane serce. Biorąc za rzeczywistość to, co było omyłką, kierując się jednym z owych niezrozumiałych porywów młodości, wyskoczył z ukrycia i paroma susami, nie baczył, że przestraszy Walentynę, że ktoś go zobaczy, albo Walentyna, krzyknąwszy, mimo woli zaalarmuje cały dom, przebył trawnik zalany światłem księżyca i, podobny teraz do wielkiego białego jeziora, minął rząd skrzynek z drzewkami pomarańczowymi ustawionymi wzdłuż domu, dotarł do stopni ganku, szybko biegł na nie i pchnął drzwi, które ustąpiły bez oporu. Walentyna nie dostrzegła go. Śledziła oczami srebrny obłok sunący po lazurze. Obłoków przypominał cień ludzki wznoszący się w niebo. Poetyczna i egzaltowana wyobraziła sobie, że to ulatuje dusza jej babki. A tymczasem Morel wszedł do sieni i namacał w ciemności poręcz schodów. Dywany na schodach stłumiły odgłos kroków. A zresztą Morel był tak podniecony, że nie przeraziłby się, gdyby wyrósł przed nim pan de Villefort. Zdecydował już, co czynić i w jakim wypadku. Podszedłby do prokuratora, wyznał wszystko i poprosił, aby Villefort zechciał uznać miłość jego i Walentyny. Morel oszalał. Szczęściem nie napotkał nikogo. Wtedy właśnie przydało mu się najbardziej to, że dzięki Walentynie znał plan domu. Dotarł bez wypadku na piętro, a znajome szlochanie wskazywało mu dalszą drogę. Światło padało przez szparę w uchylonych drzwiach. Za drzwiami ktoś zawodził. Pchnął te drzwi i wszedł. W alkowie pod białym całunem, który spowijał głowę i okrywał całe ciało, leżała nieboszczka. Tym bardziej przerażająca dla Morela, iż podsłuchał był sekretną rozmowę. Przy łóżku klęczała Walentyna, wtuliwszy głowę w poduszki obszernej berżery. Drżała co chwila, wstrząsało nią szlochanie. Nad głową zaplotła zesztywniałe ręce. Odszedłszy od otwartego okna, modliła się głośno i tak serdecznie, że wzruszyłoby się serce z kamienia. Zwarki jej ulatywały szybko niepowiązane ze sobą i niezrozumiałe słowa, gdyż boleść rozpalonymi kleszczami ściskała ją za gardło. Światło księżyca wślizgiwało się szparami w żaluzjach. Bladł w nim płomień świecy, a cały ten obraz symbolizujący rozpacz nabierał żałobnych tonów. Widok ten wstrząsnął Morelem. Nie odznaczał się przykładną nabożnością i niełatwo ulegał wrażeniom, ale Walentyna cierpiąca, zapłakana i załamująca ręce musiała wzruszyć go bardziej niż do głębi. Westchnął i wyszeptał jej imię, a wtedy uniosła lico mokre od łez, lico Magdaleny, Correggia, i zwróciła je ku niemu. Nie okazała bynajmniej zdziwienia. W sercu, które nabrzmiało straszliwym bólem, nie ma miejsca dla uczuć pośrednich. Morel wyciągnął rękę do ukochanej. Walentyna nie tłumaczyła się, iż nie przyszła do ogrodu, a tylko wskazała babkę okrytą żałobnym całunem i rozszlochała się znowu. Nie odważyli się przemówić w tym pokoju. Wahali się, czy przerwać milczenie, które nakazywała tu śmierć, stojąca jakby w progu, z palcem przyciśniętym do warg. Na koniec Walentyna ośmieliła się przemówić. — Kochany — rzekła — jakim cudem dostałeś się tutaj? Powitałabym cię z radością, gdyby to nie śmierć otworzyła ci drzwi tego domu. — Walentyno — odpowiedział Morel głosem drżącym i złożywszy ręce. — Czekałem od pół do dziewiątej. Nie przyszłaś, zaniepokoiłem się. Przesadziłem mur, zakradłem się do ogrodu, gdziem usłyszał, jak rozmawiano o tym tragicznym wypadku. Kto rozmawiał? Przerwała mu Walentyna. Morel zadrżał, przypomniawszy sobie całą rozmowę, jaką doktor odbył z panem de Villefort. Wydało mu się, że widzi poprzez całun powykrzywiane członki, zesztywniałą szyję i zsiniałe wargi.
Służba, odparł. Podsłuchawszy rozmowę, dowiedziałem się wszystkiego.
Ale przyjść aż tutaj to znaczy zgubić nas oboje, mój ukochany, rzekła Walentyna, nie okazując ani lęku, ani gniewu.
Przebacz mi, zaraz odejdę.
Nie odchodź. Mógłbyś kogoś spotkać, zostań.
A gdyby ktoś nadszedł?
Walentyna wstrząsnęła głową.
Nikt nie przyjdzie, bądź spokojny. To ona nas chroni. I wskazała nieboszczkę spowitą w całun.
Ale jak było z panem Depinay, powiedz, błagam.
Przyjechał, żeby podpisać kontrakt. W momencie, gdy babunia wydała ostatnie tchnienie.
Niestety, rzekł Morel, pełen samolubnej radości, pomyślał bowiem, że ta śmierć opóźni mocno mariaż Walentyny.
Ale to mnie przyprawia o jeszcze większą boleść, ciągnęła Walentyna, karząc jakby Morela za jego słowa, że biedna babunia nakazała przed samą śmiercią, aby mariaż mój doszedł do niezwłocznego skutku. Ona też, miły Boże, szkodziła mi, sądząc, że działa na moją korzyść.
Posłuchaj, szepnął Morel. Zamilkli oboje. Usłyszeli, jak otwarły się drzwi i jak posadzka korytarza, a potem schody zaskrzypiały pod czyimiś stopami.
To ojciec wyszedł z gabinetu, rzekła Walentyna.
I odprowadza doktora, dorzucił Morel.
Skąd wiesz? Zdziwiła się.
Tak tylko przypuszczam.
Walentyna spojrzała na niego.
Usłyszeli, jak zamknięto drzwi od ulicy. Pan de Villefort, zamknąwszy jeszcze na klucz drzwi od ogrodu, podążył na górę. Na piętrze zawahał się chwilę, czy wrócić do siebie, czy też wstąpić do pokoju zmarłej. Morel ukrył się czym prędzej za portierą. Walentyna nie drgnęła. Powiedziałbyś, że w boleści swojej zapomniała o zwykłych obawach. Pan de Villefort wrócił do swojego pokoju.